Rozmawiamy dziś w programie Radio Łódź na Wieczór o neuroróżnorodności. To dlatego, że wczoraj, 2 kwietnia, na całym świecie obchodziliśmy Dzień Świadomości Autyzmu, a moim kolejnym gościem jest Weronika Tomiak, pomysłodawczyni i współzałożycielka Fundacji Neuroróżnorodni. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
To najpierw muszę oczywiście zapytać, jak fundacja się narodziła. Weroniko, jesteś bardzo młodą osobą. Masz, zdaje się, niespełna 25 lat i jesteś założycielką fundacji. Nie mieści mi się to trochę w głowie.
Fundacja narodziła się z moich własnych potrzeb i frustracji, bym powiedziała, osobistych, które przechodziłam. Mam 23 lata, także faktycznie jest to dość młody wiek na działalność społeczną, ale fundacja bez prowadzenia działalności gospodarczej w takim systemie, w jakim funkcjonujemy, gdzie trudno jest o jakiekolwiek wsparcie dla grup niesformalizowanych, było po prostu naturalnym krokiem, bo fundacja już pierwsze działania społeczne w obrębie neuroróżnorodności narodziły się już jesienią 2020 roku. Także to, że my się sformalizowaliśmy w marcu ubiegłego roku, niedawno obchodziliśmy roczek, jest i tak zajęło nam troszeczkę czasu faktycznie, ale był to naturalny przebieg i rozwój działalności społecznej, tak aby móc robić coraz większe rzeczy, aplikować o granty i faktycznie budzić takie zaufanie też społeczne, bo fundacja takie, status fundacji takie daje.
No to skoro byłaś 20-latką działającą społecznie, to tylko oczywiście podejrzenia, wyprowadź mnie z błędu, jeśli jest inaczej, ale podejrzewam, że miałaś pewne doświadczenia prywatne, osobiste, związane na przykład ze spektrum autyzmu.
W moim przypadku to było ADHD, którą to diagnozę dostałam też stosunkowo późno. I tutaj bardzo pomocną drogą, bym powiedziała, do poznania siebie było otrzymanie tej diagnozy, która zapewne nie byłaby możliwa bez doświadczenia wyjazdu za granicę też i takiego zetknięcia się, bym powiedziała, z inną mentalnością też w ogóle odnośnie szeroko rozumianego zdrowia psychicznego, ale też różnic właśnie w tym, jak się uczymy i to bez względu na wyniki, jakie osiągamy, bo tutaj nie można powiedzieć, że osoby, które mają ADHD, nie mogą osiągać bardzo dobrych czy celujących wyników w nauce, a to niestety, tak jak było w moim przypadku, w naszym systemie edukacji utrudnia dostęp do diagnozy, czy utrudnia otrzymanie jakiegokolwiek wsparcia. Jakkolwiek małe ono by nie było, tam wystarczy wydłużenie czasu egzaminu w niektórych przypadkach, czy jakaś mniej przebodźcowana, zatłoczona sala, ale oczywiście wymaga to jakiejś dodatkowej logistyki, co w miejscach nauki systemowej, gdzie mamy jednak ogrom ludzi i jednak trzeba się uczyć w salach często przeładowanych, zdawać egzaminy w aulach liczących kilkaset osób. Takie dostosowania jednak budzą jakieś takie poczucie sprzeciwu, czy ale po co to? I trudno jest to przebić. Ja miałam porównanie pomiędzy właśnie uniwersytetami i też edukacją w szkole średniej, pomiędzy Anglią a Polską i dzięki stypendium, na które wyjechałam na 2 lata właśnie do szkoły w Anglii i też networkowi, który się narodził wówczas, bo wiele osób zostało po tym stypendium właśnie na studiach za granicą, czy to w Wielkiej Brytanii, czy w Holandii, czy w Abu Dhabi, w wielu, wielu innych miejscach, faktycznie miałam okazję porównać dostępność dostosowań edukacyjnych. A tutaj u nas po rozpoczęciu i powrocie do polskiego systemu edukacji to było to, czego mi bardzo brakowało. Jakakolwiek tutaj inność, jakiekolwiek potrzeby były utożsamiane z, nie wiem, chęcią bycia specjalnie traktowaną, pójściem na łatwiznę, czy jakimś, nie wiem, lenistwem, co jakby wręcz przeciwnie, tutaj bym powiedziała, że przy obecnej mentalności i edukacji, rozwiązaniach edukacyjnych, jak obecnie funkcjonują, każda osoba w jakiś sposób inna, odmienna, czy to w spektrum autyzmu, czy z dysleksją, czy właśnie z ADHD, czy z dyspraksją, dysgrafią, jakikolwiek sposób prosząca o to dostosowanie, naprawdę musi przejść dość daleką i trudną drogę. I nie każdy jest na to gotowy. Ja zauważyłam to i na samym początku tworzenia się naszej fundacji, mieliśmy takie założenia właśnie, żeby dawać głos osobom neuroatypowym, czyli tym osobom w mniejszościach neurologicznych. I coraz więcej słyszałam takich głosów, które po prostu nie miały siły się same temu przeciwstawić, nie miały same woli proszenia się o to, czy walczenia, a widziały potrzebę, że faktycznie mogłoby im to pomóc. I stwierdziłam, że jeżeli to jest, to może przedwcześnie zakończyć drogę edukacyjną, czy zahamować potencjał takich osób, no to ile na tym tracimy jako społeczeństwo? Mhm. I jak sobie to uświadomiłam, to stwierdziłam, no faktycznie włączajmy i inwestujmy w tą edukację, w tę edukację włączającą.
Wydaje mi się, że w Polsce nasz system dopiero raczkuje z tym dostosowywaniem się do osób atypowych, neuroatypowych, tak jak mówisz. Natomiast to wymaga przełamania pewnej bariery. To znaczy w takim bardzo popularnym polskim odczuciu szkoła jest po to, żeby gdzieś te poziomy równać. W szkole bardzo trudno pracuje się nie tylko z tym uczniem, który odstaje, to znaczy jest gorszy od innych, ma gorsze wyniki niż pozostali, ale i z tym lepszym uczniem równie trudno jest pracować, no bo gdzieś tam, no trzeba przyrównać to po prostu do jakiejś średniej. Czy rozmawiacie też jako fundacja właśnie z nauczycielami, z pedagogami, jakie jest ich zdanie na temat tych właśnie dostosowań i dobierania metod do konkretnych jednostek?
Jest to wyzwanie, jeszcze odnosząc się do pierwszej części twojej wypowiedzi, bo mamy tendencję zrównywania do parteru, można powiedzieć, i tutaj osoby te z trudnościami w procesie uczenia się, które mają jakieś bardziej ujawnione trudności na wcześniejszych etapach edukacyjnych, częściej otrzymują te diagnozy, a potem są takie grupy, które też są wykluczane, no bo sobie radzą w tym systemie i nikt też właśnie, jak one się za bardzo nawet wybijają w górę, to też budzi jakąś dodatkowe zaangażowanie, często pozytywne, bo żyjemy w czasach rankingów szkół i konkursów i innych kwestii, ale też często te budzi to jakieś dodatkowe wyzwania emocjonalne u tych uczniów. I to wraz właśnie z takim prewencją psychologiczną są działania totalnie deficytowe. My po prostu jesteśmy w stanie jako kraj, naprawdę mamy taką tendencję, czy to u sportowców, czy u uczniów, do bardzo wczesnego wypalania tych osób. I to jest coś, nad czym już się skupiamy. Pandemia to jeszcze bardziej pogłębiła i są działania, ale to zdecydowanie deficytowe. I co do współpracy w tej kwestii jako fundacja właśnie z edukacją powszechną, my jesteśmy otwarci. Robiliśmy część materiałów poświęconych właśnie nauczycielom. Było parę takich postów. Dużo osób nas śledzi właśnie z poradni psychologiczno-pedagogicznych, z grona nauczycielskiego, psychologów, pedagogów, logopedów. Faktycznie jest to całkiem duże grono. Z mojej osobistej perspektywy, która chciała dotrzeć do takiego przeciętnego Kowalskiego, nie jest to czymś, co było aż tak zamierzane, ale faktycznie tak te algorytmy działają, że do takich osób jest nam najłatwiej dotrzeć i to osoby same nas znalazły, nie musieliśmy ich aż tak aktywnie szukać i faktycznie budujemy te dialogi, często wymieniamy się doświadczeniami. Ostatnio pisała do mnie nauczycielka, która prowadziła kampanię i jakieś grafiki właśnie z okazji Światowego Dnia Autyzmu i angażowała artystycznie też uczniów, żeby w szkole także używać infografik czy jakichś takich metod przekazywania i mówienia o tym temacie też niekoniecznie na lekcjach, ale w jakiś inny sposób, żeby to było obecne w klasie, na przykład właśnie w formie jakiegoś plakatu i jak to zrobić, żeby to było niestygmatyzujące, takie nieodstające od faktycznie rozwoju tego ruchu społecznego na rzecz neuroróżnorodności i takie działania mnie bardzo cieszą, ale to są takie działania jednostkowe, bym powiedziała. Często wysyłałyśmy nawet wraz z założycielką, współzałożycielką Fundacji Neuroróżnorodni Zuzanną Kotrych-Kampalastri, także maile do szkół i bardzo mało z nich nam odpowiadało do sekretariatu właśnie dzieląc się infografikami, jakimiś plakatami, żeby po prostu miały dostęp do tego, żeby mogły wydrukować już gotowe, przygotowane dla nas jakieś infografiki typu nie mierz swojego życia czyjąś linijką, czy każdy z nas jest inny, myślimy różnie. Mhm. Takie nawołujące do tej różnorodności neurologicznej, do tego, że żaden neurotyp nie jest ani lepszy, ani gorszy. Jak tutaj używam słowa neurotyp, mam tutaj na myśli właśnie przez to diagnozy typu spektrum autyzmu, ADHD, czy dysleksję, te mniejszościowe neurotypy, bo nasz świat jest zaprojektowany do tych większościowych umysłów, takich częściej występujących populacyjnie.
Czyli tych typowych.
Dokładnie. Mhm. I faktycznie tutaj brakuje większego zaangażowania, ale są jednostki, które się wybijają. I tutaj jest to rola przede wszystkim Zuzi, która pracuje też w ramach swojej magisterki i licencjatu nad edukacją włączającą. I to też stara się jak najbardziej łączyć z pracami fundacji. I mam nadzieję, że jak najbardziej zwiąże się też z tym jej droga zawodowa. Także czekam na rozwój sama, jak to się potoczy.
To zapytam jeszcze o jedną stronę, o stronę samych uczniów, dzieci. Powiedziałam uczniów, dlatego że mówimy tutaj o tej społeczności szkolnej. Domyślam się, że idealną sytuacją byłaby ta, w której całe środowisko, wszyscy, którzy towarzyszą osobie w spektrum, są zaangażowani w działanie takie, które pomoże jej dobrze funkcjonować w danym środowisku. Tylko nie zawsze jest tak, że osoba w spektrum, a w tym przypadku dziecko w spektrum, chce się przyznać publicznie do tego.
Tak, to jest duża bariera i to jest pierwsza bariera, jeżeli chcemy pomyśleć o zmianach, to właśnie ta bariera świadomościowa jest pierwszą, którą musimy pokonać. I dlatego też zaczęłyśmy od kampanii świadomościowej. Zaczęliśmy jako cała fundacja, już teraz działamy intensywnie, żeby to przełamywać. Ale fakt faktem, to jest bardzo podobne do coming outu mniejszości seksualnych, tak? Tak samo tutaj, to też jest w jakiś sposób, i nawet ja sama, mając diagnozę ADHD, widziałam, że to nie jest tak łatwo, nawet już działając w tej tematyce, w pewnych sytuacjach poprosić o wsparcie, powiedzieć o tych różnicach i rozmawiać o tym, bo nam brakuje tego inkluzywnego języka. Stąd też działania, ale przede wszystkim ja bym tutaj powiedziała, że bardzo ważne jest to, aby zapewniać taką przestrzeń, żeby mówić o tym i pozwalać anonimowo, także czy jakoś nie do końca na forum klasy, w szczególności na początku, jeżeli chcemy jakoś zaadresować te potrzeby, aby wzbudzić poczucie bezpieczeństwa i też samozrozumienia, bo to na początku twojej wypowiedzi był taki wydźwięk, że my jako otoczenie musimy bardzo dużo zrobić, ale ta osoba też musi przez naprawdę dość długą drogę przejść. I naszym założeniem jako w tworzeniu tego ruchu na rzecz neuroróżnorodności jest to, aby obie strony, aby te osoby neurotypowe i neuroatypowe się spotkały i żeby żadna z tych stron nie musiała pokonywać 100% drogi, żeby one się po prostu spotkały gdzieś w połowie, aby żadnej z tych osób nie było za trudno, aby faktycznie się nawzajem zrozumieć i dopasować.
Myślisz, że w każdej z tych stron jest takie poczucie, że to ta druga strona powinna się dostosować, przystosować?
Tak, niestety jest to bardzo zauważalne i to jest, nie wiem nawet jak to zidentyfikować, często mam refleksję na ten temat, czy to jest kwestia zmian pokoleniowych, czy jakiejś naszej historii, że my jednak wymagamy, że okej, no jesteś tutaj, tak, jesteś na takim i takim kierunku, jesteś w szkole o takim i takim profilu, musisz się dostosować. Czy takie podejście właśnie takiej bagatelizacji, braku otwartości, że ale to wszyscy mają takie problemy, albo każdemu brakuje czasu, albo no ale nikt nie pisze egzaminów na komputerze, to czemu ty, pomimo tego, że żyjemy w tak zdigitalizowanym świecie i w sferze zawodowej, to w zasadzie bez komputera ani rusz i dużo bardziej jest on potrzebna, szybka umiejętność pisania na klawiaturze niż nawet pisania ręcznego. Tak ten system szkolny, czy nawet edukacja na uczelniach wyższych, zakłada, że nie, że no jak my się ciebie nie potrafimy odczytać, no to to jest twój problem, ty musisz tak napisać, żebyśmy my byli w stanie to zrobić, a nie, że to my mamy pokonać tę drogę i dać tobie, zapewnić tobie sprzęt, aby to zrobić. Podobnie na kierunkach humanistycznych i w przypadku dysortografii też podejście do poprawności językowej i przede wszystkim ortograficznej, bym powiedziała. To też jest coś, co budzi niezrozumienie i jest dużo kadry, która nawet czasem pomimo dobrych chęci po prostu jest nieuświadomiona. Wiedza cały czas ewoluuje i wychodzi z takiego założenia, że no skoro w moich czasach tak było i jakby wszystko działa, no i tu jest studentów, którzy kończą studia, czy tylu jest uczniów, którzy kończą ten etap edukacji, no to po co? Ale no, jakim to się często ogromnym kosztem odbywa, to jest temat już rzadziej podejmowany.
Od razu słyszę z tyłu głowy głos tych, którzy nie do końca chcą się przekonać do tego nowego sposobu myślenia. Taki głos, który mówi: no dobrze, ale za chwilę pójdziesz do pracy i tam nikt nie będzie cię traktował ulgowo, bo w pracy to też jest tak i tak. Tyle, że znowu, to nieprawda, bo miejsca pracy też się zmieniają, tak samo jak szkoły i te dostosowania idą też dalej, prawda, na uczelniach wyższych i w życiu zawodowym.
Tak, w ubiegłą środę, 29 marca, miałam okazję współorganizować wraz z Tiną Sobocińską konferencję Neuroróżnorodne Miejsca Pracy, gdzie właśnie zaprosiliśmy wiele firm, aby przedstawiły swoje działania w zakresie różnorodności i włączania tego, co robią, jak zauważają i wspierają i dostosowują się, czy to pod względem rekrutacji, czy właśnie pracy do osób w spektrum, pod względem czasu pracy, formy pracy, cichych pomieszczeń. Także tych rozwiązań jest naprawdę dużo i my nawet organizujemy, ja z tyłu głowy osobiście jako pasjonatka edukacji miałam takie poczucie, że no ja wiem, że potrzeba nam działań w edukacji i nauce, ale wiem, że one są jednocześnie trudniejsze do osiągnięcia, a firmy mają większą autonomię i im to się szybciej przeradza na zyski, tak? A u nas w systemie edukacji głównie powszechnej, nie prywatnej, no to czy ktoś tam sobie postudiuje dłużej, no to często to jest i tak jakby z wspólnej puli, czy to podatków, czy nie ma takiego podejścia, że to jest szkoda zasobów. I też błędne rozumienie, to nie są ulgi, tylko dostosowania, bo to nie chodzi o to, żeby ktoś robił czegoś mniej, tylko robił to w zindywidualizowany sposób, wykonując często po prostu nawet czasem więcej, czy mogąc wyprodukować jakiś lepszy rezultat, ale na swój sposób i dając tę autonomię, aby to zrobić. W swoim jakimś przedziale czasowym, na swoich warunkach, na przykład pracy indywidualnej niż od razu zespołowej, czy jakoś po prostu będąc otwartym na potrzeby, a każdy z nas ma inne je i nawet osoby z tą samą diagnozą też się bardzo różnią od siebie i mają odmienne potrzeby, dlatego tak bardzo ważne jest aktywne słuchanie. I ja wierzę, że jest coraz więcej przykładów, które obrazują to, jak firmy obustronnie i pracownicy są zadowoleni z tego, jak to występuje i to często właśnie nie ten okres pracy jest tym trudnym, tylko właśnie ten okres dojścia do tego, aby zdobyć to wykształcenie, nie wypalić się na tym okresie, nie rzucić doktoratu podczas urlopu macierzyńskiego, będąc kobietą w spektrum, czy nie zmagając się z kryzysem zdrowia psychicznego, który narodził się pod wpływem tego ciągłego maskowania czy dostosowywania się, no bo to jest oczekiwane. To często właśnie ten okres edukacji jest wspominany jako ten bardzo trudny do pokonania i szkoda. Fajnie, żeby pomimo tego, że mamy publiczne uczelnie w dużej mierze, nie tylko, aby one zauważyły ten potencjał, który drzemie też w neuroróżnorodności i wspierały go także do tego, żeby mogły same być innowacyjne i zyskiwać na tym.
Bo rozumiem, że w takim idealnym świecie to by było bardzo proste wkroczyć do danej grupy społecznej, powiedzieć, a ja mam trochę inaczej z tym i z tym, no bo w końcu każdy ma z czymś troszeczkę inaczej. Jestem po rozmowie z dziećmi na temat autyzmu i usłyszałam właśnie takie określenie, że no to każdy ma trochę autyzm, bo każdy w czymś odstaje od tego standardu, od tego, co jest postrzegane jako zwyczajne. Czy to faktycznie tak jest w twoim odczuciu też, że każdy troszkę ma autyzm?
Autyzm, jak sama nazwa mówi, to jest spektrum. Można różnie leżeć na tym spektrum, bardzo różnie funkcjonować. Ja bym tutaj była daleka od jednak takiego uogólniania i wrzucania wszystkich do jednego worka, bo jednak, żeby dostać diagnozę autyzmu, no to trzeba spełnić konkretne kryteria, które manifestować się mogą w bardzo różny sposób. Autyzm nie ma jednego wyglądu. I ja bym bardziej skłaniała się tutaj do patrzenia, do takiego spojrzenia, że każdy mózg jest inny pod tym względem. I faktycznie, jak wtedy na to patrzymy, to te dostosowania, które niby są adresowane do tych mniejszości, mogą się często okazać do takiej osoby neurotypowej, bardzo też przydatne i użyteczne. I to, jak kto się czuje, to też jest, mamy ten taki syndrom oszusta, czy właśnie imposter syndrom, który jest bardzo często obecny u osób z późną diagnozą. Osoby, które same dyskredytują, czy jakoś tak nie wierzą, że a może ja wcale nie jestem osobą spektrum, bo jestem kobietą, która otrzymała diagnozę w wieku 30 kilku lat po tym, jak mój syn dostał diagnozę. I to jest też bardzo częsta sytuacja, bo jednak chłopcy tutaj szybciej są diagnozowani i często osoby, które demonstrują tę większą komponentę nadruchliwości, która no, w takim ułożonym świecie, w którym często
jest
musimy być posłuszni,
po
tak, jest bardziej zauważana i w ten sposób są szybciej wyłapywane. A te dziewczynki, które gdzieś tam sobie bazgrają na marginesach, czy ruszają nogami, czy mają potok słów, czy nie mogą skończyć zdania, jak to się też często w moim przypadku dzieje, czy nie mogą przestać pisać, bo mają tyle do napisania i takie jakieś trudności z selekcją tego, co napisać i też z tą impulsywnością nieodzownie związaną z ADHD, ale manifestuje się to w nieco inny sposób. Może być to inaczej występujące, więc owszem, nasze mózgi się różnią i też w zależności od naszego poziomu wyspania się, sytuacji życiowej, możemy każdy demonstrować jakieś symptomy związane, czy to z ADHD, czy ze spektrum autyzmu, ale to nie są diagnozy, bym powiedziała, które, ja tutaj wierzę w rzetelność tej diagnostyki, co jest czymś, nad czym też powinniśmy popracować i też się dokształcać w tym kontekście, ale to pomaga też zrozumienie właśnie, że pomimo tego, że ja jestem tą mniejszością i ten mój kolega, ten, który nie ma żadnych diagnoz, też czasem się rozproszy, czy też czasem potrzebuje zatyczek do uszu, czy to też pomaga w takim w ogóle właśnie mówieniu o tym i proszeniu o pomoc. Więc w jakiś sposób ja rozumiem, skąd to wychodzi, bo mamy ogromną potrzebę jako ludzie przynależności i zrozumienia, a nie dzielenia się na dwa obozy nagle, neurotypowi i neuroatypowi, tylko właśnie współpracy jako jedność.
Takie inicjatywy edukacyjne, które podejmują fundacje, takie fundacje jak GYM czy Neuroróżnorodni, nie są odosobnione i to świetnie, bo równolegle przez cały kwiecień na przykład Fundacja Autism Team prowadzi swoją kampanię. Bardzo mnie cieszy, że tyle różnych inicjatyw mamy. O niektórych opowiadała dzisiaj Weronika Tomiak, pomysłodawczyni i współzałożycielka Fundacji Neuroróżnorodni. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, Weroniko.
Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom. Zapraszam do kontaktu przez nasze media społecznościowe, Fundacja Neuroróżnorodni na Facebooku, LinkedInie oraz neurodiversitymovement.pl na Instagramie. Odpisujemy na wiadomości, czytamy to, co macie do powiedzenia. To jest naszą misją, jest prowadzenie takiej interaktywnej kampanii edukacyjnej i słuchanie i dawanie głosu, też nadsyłanie historii neuroatypowych anonimowo bądź nie. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, aby kontynuować tę żeby to nie była tylko rozmowa pomiędzy nami, ale żeby włączyli się do niej także dzisiejsi słuchacze.
Słuchanie jest bardzo ważne, a w radiu to szczególnie. Jeszcze raz dziękuję. Dodam tylko, że Weronika jest w tym roku jedną z 25 młodych osób poniżej 25 roku życia, wyróżnionych przez magazyn Forbes. Gratulacje tak przy okazji, bo to wspaniałe osiągnięcie, już nie mówiąc o prowadzeniu fundacji w tak młodym wieku.
Bardzo dziękuję. Cieszę się, że jest to związane właśnie z działalnością fundacji. Ja muszę powiedzieć, że od 3 lat miałam okazję uczestniczyć w rozmowach do tego konkursu co roku z nadzieją właśnie, że to wypromuje moje działania i zwiększy też zaufanie publiczne, bo jednak jako młoda osoba to nie jest łatwe, aby się przebić i cieszę się, że to w tym roku nastąpiło i mam nadzieję, że wyniknie z tego bardzo dużo ciekawych rezultatów i owoców tego wyróżnienia w postaci ciekawych projektów i pracy.